Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej. A mówić będziemy o trudnych sytuacjach życiowych, w których znaleźli się wasi podopieczni, ale przede wszystkim o was, czyli o tych, którzy pomagacie. Jak to jest pomagać tym, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie? Co w sytuacji, kiedy nie można im pomóc? Z jakimi problemami borykacie się na co dzień? I czy w waszej pracy zdarzają się jednak elementy optymistyczne, takie, które napawają was nadzieją? O tym wszystkim już za chwilę w programie To się nadaje do radia. Beata Łaptuta.
Paweł Bieg. Naszymi gośćmi są Danuta Bojarska, dyrektor MOPS-u, Greta Ilnicka, pracownik socjalny, Monika Rygiel, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Witamy panie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wyjaśnienia, kim jest pracownik socjalny i jaka jest jego rola. Danuta Bojarska.
Pracownik socjalny jest to specjalista. Zawód ten został ustanowiony bodajże w latach 80. Specjalista, który zawodowo zajmuje się pomaganiem ludziom. Słowo to pochodzi od, ta nazwa zawodu, od słowa angielskiego social worker i w języku naszym nazywa się pracownik socjalny. Jak został ten zawód ustanowiony, to to jakieś dziwne się wydawało. Pracownik socjalny wskazywało na pracownika, który zajmuje się załatwianiem w zakładach pracy ziemniaków.
Spraw socjalnych. No
spraw
właśnie.
Socjalnych, tak, bo to były lata 70., następnie lata 80. I z tym się właśnie kojarzył pracownik socjalny. Ale pierwszych pracowników socjalnych w Szczecinie zaczęto szkolić w 1977 roku. Ja byłam drugim rocznikiem, rozpoczęłam w 1978 roku. I teraz dosyć często nasi klienci mówią opiekunka społeczna albo moja opiekunka, krótko mówiąc. Ale zaczynają się przyzwyczajać do tego słowa pracownik socjalny. Mówią też pracownica socjalna. Szkoli się osoby pod względem interdyscyplinarnym. Tu nie można powiedzieć tak jak w przypadku mechanika samochodowego, że się kształci w określonym zawodzie czy marynarz. Tutaj potrzebna jest wiedza interdyscyplinarna. Naprawdę jest bardzo... To jest wiedza na przykład z zakresu socjologii, psychologii, ekonomii, psychologii społecznej też, no, umiejętności właśnie kreowania pracy socjalnej, poznawania technik, uczy się. No są te studia i jest studium. Część osób skończyła studium pracowników socjalnych, to jest studium dwuletnie. Bodajże teraz to są kolegia, już nie ma takich studiów, studium. Natomiast są studia również, licencjat jest trzyletni. Później można zrobić właśnie magisterkę.
Mamy w naszym gronie pracownika socjalnego, panią Gretę Ilnicką. Oczywiście pani Danuta Bojarska jest również pracownikiem socjalnym, tak zaczynała. Pani Greto, czy zawód, który pani wykonuje, to kwestia wyboru, czy może przypadku? Czuje się pani takim pracownikiem socjalnym z powołania?
Oczywiście był to świadomy wybór. Chęć pomagania innym to zawsze to, na co liczyłam zawsze w zawodzie. I przede wszystkim borykanie się tak z problemami innych osób, tutaj kwestii, nie wiem, no, społecznych, wychowawczych, czy też tutaj, nie wiem, psychologicznych bardziej. Tak,
mało
przede wszystkim...
Mało ma pani swoich problemów? Tak lubi się
nie, no wszyscy mają problemy, tak? No ale no tutaj jakby zawód postawił jakby takie tutaj główne cechy tego, tak, że jednak no ktoś musi, tak, to robić, ale no powołanie jak najbardziej, tak, w tą stronę. Czyli chęć pomagania innym i no i to daje tą satysfakcję,
to wzięło
tak?
Górę, ta chęć pomagania.
Tak,
właśnie.
Tak, dokładnie.
Z nami jest także pani Monika Rygiel z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Najczęściej no, za serce chwytają matki i dzieci jednak, którym brakuje miłości i dachu nad głową, kobiety, których życie nie oszczędzało, często maltretowane fizycznie i psychicznie. W jaki sposób można im pomóc tak wymiernie?
Sposobów jest wiele, jeżeli chodzi o pomoc, a najważniejsze to jest zdiagnozowanie tego problemu, jaki w danej rodzinie występuje. I myślę, że na tym poziomie trzeba wykonać największą pracę. I tutaj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się głównie dziećmi, tak? Ściśle współpracujemy z MOPS-em, bo to tam właśnie pracownik socjalny czy asystent rodziny pracuje z rodziną, która te problemy wychowawcze i opiekuńcze posiada i z tego tytułu dzieci w tej rodzinie nie przebywają, a my jako PCPR próbujemy zapewnić im środowisko rodzinne, czyli rodzinę zastępczą, która... Jak czynnik ludzki, tak? Dostaje dziecko, które jest obarczone problemami i my też wtedy wspieramy, pomagamy.
A w jaki sposób to diagnozowanie, o którym pani powiedziała, przebiega?
W każdej jednostce są pewne wydziały i komórki, tak? Tak, że jeżeli tutaj, tak jak państwo zaczęli o tym mówić, przemoc w rodzinie, tak? To już jest pewna kategoria. Problemy opiekuńcze, wychowawcze, alkoholizm, różnego rodzaju uzależnienia. I w momencie, kiedy ta pierwsza diagnoza problemu nastąpi, to potem dany pracownik socjalny i tutaj jego umiejętności i kompetencje, wyczucie i możliwości, tak, są bardzo istotne.
To o tej codziennej pracy właśnie może pani Danuta Bojarska. Jak wygląda ta diagnoza? Co, od czego zaczynacie?
Diagnozy stawiają pracownicy socjalni. Zaczynają od przeprowadzenia wywiadu.
Z
tą rodziną, o której mówimy. I ja bym głos oddała pracownikowi socjalnemu.
To bardzo proszę. Pani Greta.
Tak, oczywiście rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z daną osobą bądź rodziną, ale przede wszystkim tutaj jest analiza sytuacji, tak, rodziny i jakby geneza, od czego te problemy tutaj się zaczęły, tak. Stawiamy oczywiście diagnozę. Diagnoza jest tutaj takim, no, podstawowym gruntem, tak, żeby móc podjąć jakiekolwiek działania z daną rodziną. Przede wszystkim, nawet już tutaj wspomnę o tej pracy socjalnej też również, ważnym tym czynnikiem jest, co dana rodzina od nas oczekuje, tak? Jakie są jej potrzeby, ale też ograniczenia i jej możliwości. I wtedy diagnoza, tutaj mówię, jest takim ważnym czynnikiem, gdzie możemy podjąć odpowiednie działania.
Ta diagnoza to taka rozmowa. Diagnoza skąd to wiecie bardziej... państwo, czy przedstawiciele w tej rodzinie mówią prawdę? Bo przecież można oszukiwać.
No, oczywiście to wszystko jakby jest sprawdzane przez nas, tak? Czy nie wiem, czy otoczenie, czy kontakt z rodziną, z różnymi instytucjami, tak? Więc to wywiad środowiskowy z rodziną to nie jest tylko jedynym jakby takim narzędziem, tak?
Czyli potwierdzacie to jeszcze
oczywiście,
u sąsiadów, znajomych.
Tak. Nawet czy jakieś interwencje, czy były w danej rodzinie, tak? Czy tu mam na myśli jakiś kontakt z policją ewentualnie. Także tutaj wszystkie możliwości, tak, wykorzystujemy jak najbardziej, żeby to się potwierdziło i żeby móc danej rodzinie, tak, jakby stworzyć taki plan, żeby pomóc i co ona od nas oczekuje, tak?
Uzupełnia wypowiedź pani Danuta Bojarska.
Krótko mówiąc, musimy ustalić, co jest przyczyną tych trudności. Czy to jest alkoholizm, czy jest przemoc, czy to jest bezrobocie.
A z jakimi przypadkami spotykacie się najczęściej? Można tak to w ogóle klasyfikować?
Można. To jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm i bezrobocie, bezdomność. Dochodzimy, dlaczego tak się stało, że teraz ten człowiek do nas trafił. Co się działo w przeszłości i to wynika z tej przeprowadzonej rozmowy. Ludzie różnie mówią o swojej sytuacji. Czasami ją koloryzują, czasami mówią szczerze. Po tym, jak ustaliliśmy, co było, ustalamy, co jest teraz, z czym teraz mamy do czynienia. I następnie możemy wnosić, co się zmieni, jeśli udzielamy pomocy, jeśli klient z nami będzie współpracował. Jest to jakby diagnoza genetyczna, aktualna i taka prognostyczna na przyszłość. No i oczywiście jest tak, że my nie zawsze możemy sobie chodzić po sąsiadach. To tylko się w pewnych sytuacjach robi, wtedy kiedy jest rzeczywiście sytuacja taka, że może tam być jakaś przemoc, może być jakaś agresja. Natomiast tak, człowiek też potrzebuje, zwykła rodzina, która jest po prostu biedna i się zwróci po pomoc, bo spotkało ją jakieś nieszczęście. No powiedzmy, trudna sytuacja zdrowotna, konieczność operacji i wydatkowania środków finansowych na leki. Także wtedy nie ma potrzeby chodzenia po sąsiadach, bo po cóż wszyscy sąsiedzi mają wiedzieć, że ktoś jednorazowo, czy może od czasu do czasu tylko korzysta z tej pomocy społecznej. Czy ktoś mówi prawdę? Nie wiadomo, czy mówi prawdę, czy nie. To kiedyś wyjdzie, ale na ten czas pracownik socjalny ma obowiązek uwierzenia, że tak jest, jeśli jest możliwość sprawdzenia tego, a na przykład dochody sprawdzamy, prawda? Sprawdzamy, jeśli jest stan zdrowia zły, też prosimy o jakieś zaświadczenia, czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, albo no wszystko, co się da sprawdzić, po prostu sprawdzamy, ale to nie jest też taki nasz wymysł, że my sprawdzamy sobie coś na wyrost. Nie można zamawiać mało mieć dokumentów zgromadzonych w sprawie, ale też nie można być za ciekawym i nie można, bo to rodzi
czyli
taką...
ten umiar jest
tak,
ważny.
Ten umiar jest...
Taka taktowność.
I taktowność, tak, oczywiście.
Jeśli znajdujemy się w trudnej sytuacji życiowej, bez pieniędzy, pracy, ja już mówię jako kobieta, z mężem awanturnikiem, alkoholikiem, wychowujemy przy tym dziecko lub dzieci, gdzie powinnyśmy szukać pomocy? Od czego zacząć w ogóle? To taka rada dla kobiet, które tej pomocy potrzebują. Danuta Bojarska.
Proszę Państwa, w każdej sprawie życiowej, kiedy nie wiecie Państwo, co zrobić, macie jakieś dylematy, czy to związane z potrzebami finansowymi, czy jakimiś rzeczowymi, czy może nawet i, nie wiem, ze stanem zdrowia. Proszę przyjść do ośrodka pomocy społecznej, ale nie musi to być przyjście. Może to być wykonany telefon. Będziecie Państwo połączeni z pracownikami, którzy są w tak zwanym pierwszym kontakcie. I pracownik ewentualnie zapisze imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie telefon i właściwy pracownik socjalny się skontaktuje, umówi się na wywiad i przyjdzie. Pierwszy raz muszę powiedzieć, że jeśli mamy pewne obawy, to idzie dwóch pracowników socjalnych, bo nie wiemy, jakie to jest środowisko i czy czasami nie jest to osoba groźna, niebezpieczna. Od tego jakby zaczyna się, tak? Od dania znać ośrodkowi pomocy społecznej. Nie musi tego zrobić też osobiście ta osoba. Może zrobić to jej wujek, pociotek i tak dalej, no ale później pracownik socjalny po przyjściu musi jakby uzyskać zgodę tej osoby, bo czasami jest tak, że sąsiedzi proszą o pomoc dla danej osoby, a się okazuje, że po przyjściu ta pani jest zbulwersowana, że ona żadnej pomocy nie chce.
A komu pomaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pani Monika Rygiel? Kto do państwa zgłasza się lub powinien się zgłosić?
Jesteśmy specyficzną placówką na tle ośrodków pomocy społecznej, bo tak jak pani dyrektor Bojarska powiedziała, generalnie z problemami kierujemy osoby właśnie do ośrodka pomocy społecznej. Także jeżeli do nas w różnych sprawach, tak, zjawiają się osoby, które opowiadają o swoich problemach, to my na swoim poziomie określamy, do jakiej jednostki, gdzie te osoby mogą znaleźć pomoc. Ponieważ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się głównie pieczą zastępczą, czyli tak jak wiemy, mówimy tutaj o dzieciach, które już mają postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej. I wtedy podejmowane są kolejne działania, oczywiście we współpracy znowu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku przeciwdziałania przemocy też pierwszym ośrodkiem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. My ze swojego ramienia prowadzimy programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, czyli są to takie uzupełniające się działania. Bardziej dla ofiar propozycje padają ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej. My zajmujemy się formą terapii, powiedzmy, dla sprawców przemocy w rodzinie. Także tutaj niezbędna jest ta interdyscyplinarna praca, o której mówiliśmy wcześniej.
Czego my nie załatwimy, a możemy wiele we własnym zakresie zrobić, różnej pomocy, różnorodnej udzielić.
Właśnie, a kiedy odmawiacie tej pomocy? W jakich sytuacjach?
Bo że udzielacie, to już wiemy. Ale czy są sytuacje, że trzeba odmówić? Z jakich względów? I jakie to są względy?
Na przykład może to być taka sytuacja, że ktoś ma spore dochody, a chciałby uzyskać pomoc. Wtedy nie kwalifikuje się do pomocy. Szukamy jakby takiej przyczyny, specjalnej okoliczności, bo musi zaistnieć specjalna okoliczność, żeby udzielić tej pomocy. Czasami osoby nie kwalifikują się do pomocy, ale na przykład mają duże wydatki na leki. Była zima, wydali na opał, kupili opał, wydatkowali na leki, też naprawdę już wszystkich żadnych oszczędności nie mają i nie mają na przykład dzieci czy rodziny, która by mogła pomóc. To wtedy jest to specjalna taka okoliczność, że można dać tą pomoc, ale czasami pani mówi, że ma jeszcze jakieś oszczędności, ale ona ich nie ruszy. To wtedy odmawiamy pomocy. Odmawiamy
A kto
pomocą...
decyduje o tym, że odmawiamy pomocy? Pani? Dyrektor? Czy po konsultacjach na przykład z pracownikiem socjalnym?
To tak się odbywa od wielu lat, że mamy ustalone takie sposoby, pewne postępowania. Pracownik socjalny sporządza wywiad, pracownik socjalny wnioskuje o pomoc. Po pracowniku socjalnym sprawdza ten wywiad, bo czasami brakuje jakiegoś zera, jakiejś literki, coś tam się pomyli, imiona rodziców, czy na przykład uzna się, że dziecko urodziło się w 49 zamiast 94 roku. Także takie typowe błędy, czy ewentualnie jakieś tam spojrzenie na tą sprawę koryguje koordynator, który jest takim pierwszym jakby współpracownikiem pracowników socjalnych. Następnie wywiad idzie do zastępcy dyrektora albo do dyrektora, którzy podejmują decyzję. Już ten wywiad powinien być, że tak powiem, bez błędów żadnych.
I uzupełniony.
Podejmuje w oparciu o to, co jest napisane, decyzję zastępca dyrektora albo dyrektor, albo kierownik jeszcze działu innego, ale to jest u nas kilka osób, cztery osoby są, które są, mogą podejmować decyzje. Są to osoby upoważnione przez prezydenta miasta do podejmowania decyzji administracyjnych.
To wygląda na to, że ta biurokratyczna droga jest dosyć długa. W takim razie jak długo trwa takie postępowanie właśnie weryfikacyjne, które pozwala stwierdzić, czy ktoś kwalifikuje się do pomocy, czy nie?
Po oddaniu wywiadu przez pracownika socjalnego jest to 2-3 dni w zależności od tego, czy są tam błędy, czy nie ma błędów. Jeśli nie ma błędu, to tak, w jednym dniu koordynator, w drugim dniu dyrektor i idzie wywiad już do działu, który robi decyzję. My musimy się zmieścić w terminie, więc jakby z całą procedurą. Od dnia wpłynięcia podania do dnia wydania decyzji nie może minąć miesiąc, a w szczególnych przypadkach musimy sprawę załatwić w ciągu 2 dni. Ale oczywiście zwykle jest tak, że te sprawy szybko są załatwiane, ponieważ to są sprawy życiowe i to jest tak, że pracownik socjalny ma 14 dni na przeprowadzenie wywiadu, zwykle robi ten wywiad dużo szybciej i zwykle często jest tak, że w ciągu tych 14 dni to już ludzie otrzymują pomoc. Ale są też sytuacje takie, które wcale nie są takie pilne i można sobie pozwolić na to, ażeby ta pomoc nie była udzielona w tym miesiącu, tylko na przykład, no nie już od razu teraz, tylko na przykład za 3 tygodnie. Także to w zależności od tego, jak sytuacja wygląda, tak się postępuje.
Pani Greta Linicka, jak wygląda taka codzienna praca pracownika socjalnego? Od czego się zaczyna pani dzień?
Od czego się zaczyna?
Od kawy.
No kawy nie piję akurat z rana, więc...
To od herbaty.
Tak, od herbaty i śniadania. Ale już po przyjściu do pracy, tak, już są... Czasami jest tak, że jest no, korytarz klientów, tak? Na korytarzu już ludzie oczekujący. Od różnych spraw, tak? Od, nie wiem, no składania przede wszystkim podań, ale też przynoszenia jakichś tam dostarczeń, jakichś dokumentów. Cały czas, tak, też praca biurowa, bo nie ukrywam, że...
Czyli dużo tych papierów.
Dokładnie. Jakieś gromadzenie dokumentacji, tak, prowadzenie tych naszych kart. Każdy klient ma założoną kartę, tak, więc to jest ogrom dokumentów, ale to jest jednak zawsze, nawet gdy klient zmieni, nie wiem, adres zamieszkania i przekazujemy te sprawy drugim pracownikom, tak, innym koleżankom, jest łatwiej wtedy o wgląd, tak, do takich dokumentów. Wszyscy wiedzą o rodzinie, takie podstawowe informacje, więc to jest jakby na plus dla nas. No a praca, no cały czas coś się dzieje, tak? Każdy dzień jest inny. To nie jest tak, że robimy tak to samo w każdy dzień.
O rutynie nie ma mowy.
Absolutnie. Jest ciekawa przez to. Jak jest każdy dzień jest inny, to jest też również ciekawa, ale jest ogrom pracy. To fakt. Jest dużo ludzi potrzebujących i dużo teraz interwencji ostatnio, więc gdzieś tam zawsze nasze oko musi być tak szeroko otwarte, że tak powiem.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oko również musi być szeroko otwarte?
Cały czas otwarte i też my się szkolimy po to, żeby te osoby, które do nas trafiają, żeby nie odesłać ich z kwitkiem i nie powiedzieć, że to nie jest nasza kompetencja, tylko czujemy się odpowiedzialni za obszar pomocy społecznej i żeby odpowiednio ludzi pokierować i nie od razu, nie po to, żeby ich zniechęcić, tylko to też jest ocena. Tak jak pani mówiła o pracowniku socjalnym, o jego kompetencjach takich zupełnie rozwojowych, psychofizycznych, własnych, tak? Czyli wyczucie sytuacji, podejście indywidualne do każdej osoby, która do nas przychodzi.
A czy zdarzyło się pani uczestniczyć w sytuacjach niebezpiecznych, kiedy naprawdę się pani bała, pani Greta Jelnicka?
Ja osobiście nie miałam takiej sytuacji. Koleżanki z opowiadań zdarzają się, tak. Teraz jesteśmy wyczulone na to, że jeżeli gdzieś mamy jakieś tam obawy, to przede wszystkim tutaj współpracujemy z policją i ze Strażą Miejską i z tego miejsca bardzo dziękuję za pomoc w imieniu...
Czyli mogą panie liczyć na szybką interwencję?
Oczywiście, tak, jak najbardziej. I tutaj ukłon w stronę naszych kolegów.
Ale pani pojawia się w takich domach
tak.
sama? Czy jednak idzie pani z koleżanką? Jak to jest?
Jeżeli jest środowisko nieznane, tak? Ktoś składa, nie wiem, wniosek o udzielenie pomocy i już z tego wniosku wynika, że to jest osoba, która prowadzi samodzielne gospodarstwo i mieszka sama. No a przede wszystkim jest to mężczyzna, tak? I nie jest tam nigdzie znane, to tak, wybieramy się razem, tak? Jest łatwiej, jest bezpieczniej. No fajnie, na miejscu okazuje się, że to nic takiego strasznego, ale lepiej iść we dwie, tak, niż rzeczywiście później żałować.
Także... Pani Danuta Bojarska, jakiś czas temu robiłam materiał na temat tego, że pracownicy socjalni szkolą się w sztukach walki. To po co te sztuki walki, skoro tak bezpieczniej możecie liczyć na policję?
Rzeczywiście była... taka sytuacja w Polsce, że pracownicy socjalni byli nieraz zaatakowani. Muszę powiedzieć, że i u nas takie sytuacje były. Jeśli chodzi o pracę, to trzeba powiedzieć, że lata, te powiedzmy ostatnie 30 lat, bardzo się różni od siebie. Lata pracy w latach 80. czy 90. bardzo się różnią od tego, co się stało w ostatnim dziesięcioleciu.
Ale na plus czy na minus?
Na plus teraz jest. Oczywiście.
Aha, jest
kiedyś, oczywiście. Kiedyś pracownik socjalny sam chodził w rejon i nawet kierowniczka nie chciała dać zgody, ażeby dwie panie chodziły, bo nie było jakby takiej potrzeby. Jest pracownik, który dostał od klienta. Jest pracownik, za którym leciały różne wazony i szkło. U nas pracują panie. Ja osobiście też traumę przeżyłam nieraz, będąc w latach 80. pracownikiem socjalnym. Także w ostatnich latach się okazało, że trzeba coś zrobić, ażeby zmienić właśnie w tym zakresie podejście do pracy pracowników socjalnych, ażeby zapewnić im jakieś no, bezpieczeństwo. I co się stało? No my oczywiście w porozumieniu z policją postanowiliśmy, to było chyba już 2 lata temu, że osoby chętne mogą odbyć kurs samoobrony. I tak się stało. Tych osób było ponad 10. Przez kilka miesięcy panie chodziły. Policjant szkolił w zakresie samoobrony, a następnie przerwa była. Później znowu sobie powtarzali to, czego się nauczyli. Ale policjant jasno mówił, że pan szkolący, że nie będzie z pań żadnych wojowników oczywiście, tak, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby podstawowe chwyty poznać i oczywiście
i
zawsze, tak, zawsze wiedzieć, ocenić umiejętnie tą całą sytuację, z jaką mamy do czynienia i w razie co nogi za pas. No nie każda pani jest młoda i te nogi za pas weźmie i szybko pobiegnie, no więc musi pewne umieć zastosować jakieś takie chwyty, które by ją w danym momencie chociaż troszkę od tego napastnika jakby no, oddaliły. Poza tym no, mamy jeszcze też ochronę w postaci gazu. Też zostaliśmy przez policjantów w tym zakresie przeszkoleni. Mamy w pracy dzwonki alarmowe. Umiejętność też pracy z osobami agresywnymi to jest nabywana przez pracowników w czasie szkoleń. Ale czasami jest taka sytuacja, że nawet osoby przeszkolone, nawet czy policjanci, czy inni specjaliści, przecież nie są w stanie się obronić, nie są w stanie uniknąć pewnych sytuacji. I mamy codziennie świadomość tego, że nigdy nie wiadomo, co się stanie za 5 minut. To jest taka praca. Przeszkolił nas w stosowaniu.
I każda z pracownic socjalnych
tak,
posiada coś
tak,
takiego.
Ale to zwykle to jest na psy. Tak? Na psy, czy tak, to.
Bo ale na człowieka
my też,
chyba też zadziała.
Na człowieka też, ale zanim zdąży wyciągnąć z torebki, tak, czy z kieszeni, to ten napastnik, który już planuje zaatakować, to zrobi, tak? Także może też psiknąć sobie w oczy, nie tylko jemu, także tutaj to z należytą jakby ostrożnością do tego trzeba podchodzić, zastosowania gazu, ale byłyśmy przeszkolone w tym zakresie, także umiemy się gazem posługiwać i mamy ten gaz.
Czyli uwaga, zanim się zaatakuje, trzeba się zastanowić. Nie radzimy.
No, tak.
I nie przekraczać tak zwanych granic obrony koniecznej. A czy problem agresji w jakiś sposób dotyka również powiatowe centrum pomocy rodzinie, pani Monika Rygiel?
Może w mniejszym stopniu, bo nie mamy takich stricte pracowników socjalnych. Najczęściej sytuacje zagrożenia powstają w momencie, kiedy umieszczamy dziecko w pieczy zastępczej i idziemy do domu, w którym to zagrożenie realnie istnieje, ale oczywiście je wcześniej to jest poprzedzone wywiadem, więc my jesteśmy świadomi,
dokąd idziecie?
Dokąd idziemy. I tutaj rzeczywiście policja, współpraca z policją, ale tak jak pani dyrektor mówi, no nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie i jakie będzie natężenie tego, co tam się może wydarzyć. A u siebie w jednostce też mamy w tej chwili przyciski. Będą, przepraszam, nie mamy jeszcze, ale już jesteśmy w trakcie zakładania. Także jest to też forma. Do tej pory było tak, że ustaliliśmy sobie sami sposób. Jeżeli ktoś pozostawał sam w pokoju, a czuł się zagrożony, bo weszła osoba, to dzwonił do koleżanki, koledzy.
Telefonicznie, rozumiem.
Telefonicznie, w formie bardzo oficjalnej. I my wtedy wiedzieliśmy, że coś dzieje się nie takiego, co zwykle.
To chyba
tak?
Te przyciski się Także przydadzą.
Także to przyciski się przydadzą.
My mamy i przyciski, ale też mamy ustalone takie hasło, tak, znak, sygnał.
A jakie to hasło?
No, nie mogę zdradzić. Nie mogę zdradzić, bo to wtedy nie zaskoczymy osoby agresywnej, tak? Może ktoś nas taki słucha. W każdym bądź razie trzeba się też pokłonić Straży Miejskiej, która ma u nas, no, garażuje u nas, a w związku z tym dosyć często chodzą. Też mamy grupy robocze, jeśli chodzi o spotkania w sprawie przemocy w rodzinie i przychodzą policjanci, więc na terenie naszego ośrodka dosyć często kręcą się mundurowi i oni naprawdę, że są pomocni, ponieważ ten osobnik agresywny nigdy nie wie, czy z pokoju się nie wyłoni policjant, a my czujemy się przez to bezpieczniej.
A czy to nie jest trochę tak, oczywiście mocno trywializując, że często ci tak zwani osobnicy agresywni już przez policję traktowani są jak starzy znajomi, bo na pewno nie kończy się na jednym wezwaniu, prawda? Czy tworzą się może w ten sposób jakieś dziwne relacje, które mogą wam, pracownikom socjalnym, pomóc zbliżyć się do takiej rodziny? Czy to w ogóle nie tędy droga myślenia?
Nie, no raczej jeśli chodzi o tych osobników agresywnych, to są to zwykle osoby z zaburzeniami psychicznymi. Może to być też jakiś furiat, który się zdenerwował, że niesłusznie go, nie wiem, oskarża się o przemoc czy o alkoholizm. Ale taki to się wykrzyczy i właściwie on zwykle nie dopuszcza się przemocy fizycznej. On tylko może pokrzyczeć, a z takimi osobami to my sobie umiemy radzić. Natomiast najgorsze jest to, gdyby ktoś chciał użyć tej przemocy siły, po prostu siły. Albo, no nie wiem, podłożyć bombę, albo no, cokolwiek, tak? No w przeszłości, w dawnych latach
zdarzały
nam tymi...
się takie przypadki.
Tak, tak. I tak naprawdę to ja, szczerze mówiąc, to obawiam się osób z zaburzeniami psychicznymi. Tu nigdy nie wiadomo, co przyjdzie takiej osobie do głowy bo mam już doświadczenie wieloletnie z tymi osobami, także nieraz się bałam tych osób i nie mogę udać, że pomimo umiejętności różnych negocjacji i no, funkcjonowania w tym zawodzie przecież przez tyle lat, to, że jestem jakąś tam chojraczką. Niestety, ale muszę powiedzieć,
pokora,
że nieraz tak,
być.
Tak, czułam strach i im bardziej się bałam, tym bardziej byłam spokojna i cicho mówiłam. I po tym ja wiem, że wtedy ja się, że tak powiem, boję i nawet jak się otrząsnęłam, to dopiero wtedy sobie zdałam, że ja traumę jakąś taką, sprawę z tego, że traumę taką przeżyłam. Ale to jest tak, traumę się przeżyło i w innych krajach to jest tak, że człowiek naprawdę po takim agresywnym kliencie to powinien iść do domu i wyciszyć się. A no, u nas póki co to jest tak, no ja zwalniam pracownika, tak jak mi powie, że nie jest w stanie już dłużej pracować, bo są roztrzęsieni i tak dalej, albo idą na zwolnienie nawet lekarskie, czy na jakiś urlop.
No właśnie, jakaś ale... pomoc psychologiczna na przykład
tak,
jest
mamy
u was?
Też pomoc psychologiczną, bo my zatrudniamy i psychologów, i terapeutów zatrudniamy. I taką pomoc, no była taka sytuacja, że został zaatakowany nasz asystent rodziny i to z nożem. Nożem. Chłopak chciał po prostu niepełnoletni zgwałcić asystentkę naszą, przeżyła traumę, no ostatecznie zrezygnowała z tego zawodu i przeszła no, do zawodu, gdzie jest bardziej bezpiecznie. Nie każdy się nadaje, żeby być pracownikiem socjalnym, czy żeby w ogóle w ośrodku pomocy społecznej pracować, ale szczególnie asystentki, pracownicy socjalni, a w drugiej kolejności asystentki są zagrożone, bo większość osób to po prostu to są urzędnicy, którzy siedzą na miejscu, aczkolwiek też do nich się zwracają różni ludzie. i też może się równie zdarzyć im jakieś nieszczęście za biurkiem, powiedzmy, po prostu. Więc jeśli ktoś przeżyje traumę, to albo się wycofa z tego zawodu, albo będzie musiał sobie jakoś z tym poradzić sam, albo może skorzystać z pomocy psychologa. Ta pani korzystała z pomocy psychologa, ale widocznie przewartościowała wszystko i doszła do wniosku, że, bo nikt nie zagwarantuje, że nie będzie podobnych sytuacji przeżywać. Nikt jej nie zagwarantuje przecież tego. A w związku z tym, jak doszła do wniosku, że nie chce ich więcej przeżywać, to zrezygnowała z wykonywania tego zawodu. To jest tak jak w policji, tak? Nikt nie zagwarantuje, że codziennie nie będzie napastowany przez jakichś chuliganów dany policjant. I tu też wytrzymują tylko te osoby, które, że tak powiem, no chyba mają powołanie, to tak można powiedzieć. Ale to, słuchajcie państwo, to nie jest tak, że my z tą złością, agresją, my się spotykamy tak na codziennie. Bo człowiek by nie wytrzymał, gdyby taka praca była. My się spotykamy z różnego rodzaju sytuacjami. Najczęściej są to normalne sytuacje. A te takie agresywne, te takie traumatyczne występują już coraz rzadziej, aczkolwiek one są bardzo dotkliwe, jeśli wystąpią. Natomiast jest sporo też w ludziach życzliwości, jest sporo uśmiechu, jest sporo podziękowań i to jakby, że komuś się pomogło, tak, że ktoś się cieszy, to jest ta radość, że my się cieszymy i widzi się sens tej pracy, bo jak się zastanowić, to jak nie my, to kto?
Pani Greta Jelnicka, ta, która ma odpowiednią odporność psychiczną, ale ja mam takie pytanie. Praca socjalna to na pewno sporo, sporo emocji. Czy pani wychodząc z pracy po 8 godzinach zostawia wszystko za drzwiami, czy jednak przynosi pani te emocje do domu?
No życzyłabym sobie tego. Aczkolwiek to nie jest takie łatwe do końca i chyba musi minąć tutaj, jak pani doktor powiedziała wcześniej, po 30 latach pracy, tak? Dopiero to następuje pomału.
Czyli myśli pani w domu?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I analizuje się tak dużo takich rzeczywiście problemów gdzieś tam w rodzinach. A czy dobrze tak zrobiłam, czy dobrze przekazałam jakieś tam informacje, czy
to
rzeczywiście...
To jest ogromna odpowiedzialność.
Bardzo.
Można
to się trzyma ciągle na barkach, tak? Gdzieś tam ten ciężar jest i pewnie będzie. I długo chyba jakiś dłuższy okres musi minąć, żeby całkowicie się tego pozbyć, ale nie wiem, czy to tak będzie rzeczywiście.
No to jeżeli zakładając, te emocje ciągle w pani będą, wyobraża sobie pani za 20 lat siebie dalej w tym zawodzie? Będzie pani pracownikiem socjalnym?
No chciałabym. Tak jak pani doktor mówi, jak nie my, to kto? Nie no, jestem świadoma też tego, tak, że to, no trzeba iść do przodu przede wszystkim i sobie no jakoś radzić, tak? Póki co udaje mi się. Nie przekładam to na relacje absolutnie w mojej rodzinie. Nie. Mam męża i dziecko, więc tutaj jakby nigdy mąż się nie pyta, tak? Co było, nigdy mu nie opowiadam. Jeżeli myślę, no to rzeczywiście gdzieś tam wewnętrznie, tak?
A co panią relaksuje? Ma pani jakieś takie sposoby relaksu?
No dobre kino, oczywiście, wspólne wyjazdy z rodziną, no rozmowy teraz z córką, tak, bo już jest w takim wieku, że o wszystko pyta, no i wszystko ją interesuje, także wspólne wyjazdy to chyba najbardziej. No i wymarzony urlop i mówię, te wyjazdy, weekendy.
Czyli
to,
można
tak,
zapomnieć.
Oczywiście, tego. Że tak, oczywiście.
Rozmawiamy o sytuacjach w tej chwili trudnych, ale jest jeszcze druga strona medalu. Czy pracownik socjalny łapie się na tym, że emocjonalnie przywiązał się do kogoś, komu pomaga, czy jednak pilnuje się takiego odpowiedniego dystansu psychicznego właśnie dla zachowania swojej higieny psychicznej? Pani Monika Rygiel, pani ma do czynienia z dziećmi. Dzieci kradną serce, prawda?
Zawsze kradną, ale zawsze się pilnujemy. Czyli od tego trzeba wyjść. My się pilnujemy, bo jesteśmy na to narażeni, jesteśmy ludźmi. I to nie ma takiej możliwości, tak, żeby nie było pokusy, żeby nie było okoliczności, żebyśmy nie byli sobie bliscy, po to, żeby dalej współpracować i na korzyść dzieci i dla ich dobra działać. Także jest to duże obciążenie. Aczkolwiek metody, o których tutaj pani mówiła, Greta, wydają się czasami trywialne, ale są niezbędne. To znaczy, jeden przychodzi do domu i potrzebuje pół godziny snu, drugi idzie z psem na spacer, tak? Po to, żeby zupełnie się odciąć od tego, co będzie jutro, od tych decyzji, które podjął dzisiaj, żeby się zresetować i wyczyścić, bo to jest niezbędne. Nie możemy być 24 godziny z każdym dzieckiem, które mamy pod swoją opieką, z każdą rodziną. Musi być zaufanie do ludzi. To jest na pewno kwestia czasu, żeby sobie pewne rzeczy poukładać. Nie ma magicznej różdżki, żeby wszystkie problemy świata załatwić. Są pewne metody, jest pewna odpowiedzialność, jest gotowość ludzi, którzy przychodzą i proszą o pomoc, ale oni też muszą być gotowi na przyjęcie tej pomocy, bo pomoc to jest proces, to jest ich gotowość, ich chęć do działania, do zmiany, nie tylko do przyjmowania tego, co my im oferujemy. Ale jest to trudne, na pewno jest emocjonalne wyzwanie.
Danuta Bojarska. Relaksuje Danutę Bojarską? Która nie tylko brzemię podopiecznych dźwiga, ale również jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, więc są jeszcze problemy z pracownikami.
Tak. Ale chciałabym jeszcze dodać do wypowiedzi pani Grety to, że właśnie przez to, że ich praca jest taka trudna, to każdy pracownik po 5 latach nieprzerwanej pracy ma dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni raz na 2 lata. Ustawodawca dostrzegł tą konieczność relaksu, więc to jest 2 tygodnie dodatkowego urlopu i ja myślę, że to też dziewczynom bardzo pomaga w tym takim zdystansowaniu się.
A co pani pomaga?
Ja myślę, że mi pomaga tak zresztą chyba jak i pracownikom socjalnym. To, że jak mam dylemat jakiś, to ja go muszę obgadać, krótko mówiąc. Tak samo i pracownik socjalny ma dylemat, to ja myślę, że też to też paniom pomaga, bo gdy pracownicy socjalni u nas nie zostają sami, ta, która nie chce obgadać tematu, a ma jakieś wątpliwości, to szybko się może wypalić, coś się może złego zadziać, zacznie chorować. A tak jak ma wątpliwości, przyjdzie do kogokolwiek, zwierzchnika jakiegoś, no do zastępcy dyrektora czy koordynatora i obgadają, bo wiesz, ja tu mam problem, nie wiem, czy dobrze powiedziałam, czy to, a może by to jeszcze zrobić, a może tamto, to wtedy jakoś tak łatwiej, bo to tak zejdzie z człowieka, że nie, no jednak dobrze zrobiłam, albo jeszcze to, czy tamto zrobię. Ja mam też podobnie. Ja nie jestem alfą i omegą, więc ja się ciągle radzę różnych ludzi. Na przykład prawnika robimy z moimi zastępcami, też robię jakieś narady, mówię, słuchajcie, tak i tak, w tą i tą drogą pójdziemy. A może ktoś ma inny pomysł. No ze wszystkimi kierownikami zależy, czego to dotyczy, tak? Czy to dotyczy jednego jakiegoś wąskiego wycinka? No nie będę rozmawiać ze wszystkimi, jeśli to dotyczy świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych, to wiadomo, zainteresowanymi osobami. Ale robimy taką burzę mózgu, co jak zrobić, żeby to było dobrze. Ewentualnie jeszcze nawet dzwonię do koleżanek gdzieś tam z zaprzyjaźnionych z innego województwa czy z innego miasta i dyskutujemy na ten temat. Także to jest tak jakby obgadanie tego, żeby się poczuć na tyle dobrze, że zrobiłam wszystko, co w tej kwestii można. Natomiast jeśli chodzi o prywatnie, już w domu, to no cóż, no kiedyś to robiłam na drutach, kiedyś to wyszywałam, ale to były dawne czasy. To mnie bardzo wtedy interesowało. Teraz, proszę państwa, ja muszę na przykład w sobotę i w niedzielę spać. Więcej spać niż chyba 8 godzin. Ja muszę przespać to wszystko. Jak jestem chora, muszę spać. Jak jestem przepracowana, muszę przespać to.
A co na to mąż, jak pani tylko śpi?
Nic. Rozumie to. W każdym bądź razie, co? Film dobry, nic nie robienie, posiedzenie sobie z gazetą przy kominku, poczytanie dobrej książki, spotkania z koleżankami, przyjaciółmi, plotki takie babskie, tak? Tam popatrzenie sobie w komputer, ogródek, no latem, tak już od wiosny do jesieni, no to ogród, kwiatki, kwiateczki, spotkania towarzyskie, rodzinne, takie zwykłe, normalne życie, a poza tym jeszcze raz albo 2 razy w roku wycieczki, no ukochane wycieczki krajoznawcze różne. Tak, to też relaksuje.
No mąż musi wszystko rozumieć, bo chyba 2 dyrektorów w domu to już tłok, prawda?
No, jak się jest dyrektorem w pracy, to w domu raczej jest człowiek taki trochę spokojniejszy, bym powiedziała, bo już się nie chce.
Ja tutaj patrzę jeszcze w stronę pani Moniki Rygiel. Cały czas, nie ukrywam, chodzą mi po głowie relacje z dziećmi, które państwo budują. Jak to jest z tymi relacjami? Czy one są trwałe, czy mają charakter taki doraźny i urywają się po jakimś czasie? Dzieci widzą w was takich cichych aniołów stróżów, czy bardziej po prostu urzędników?
w nas. My jesteśmy urzędnikami.
Mam na myśli
my
zespół dbamy. Tak, tak. Pomocy
i ja teraz
rodzinie.
Też mam na myśli swój zespół. My dbamy o to, żeby relacje między dziećmi a rodziną zastępczą były właściwe, tak? Czyli my działamy tak jakby w cieniu tego wszystkiego. To nie my jesteśmy aniołami, stróżami tych dzieci, tak? Ale to wszystko, co się dzieje z dzieckiem, co się dzieje z rodziną, my staramy się analizować, działać, wspierać, ale robimy to tak krok za dzieckiem. Dla nas tą radością jest informacja, wiedza, spotkanie z całą rodziną, kiedy widzimy dzieciaki zadowolone, kiedy oceniamy, sprawdzamy, wspieramy i widzimy, że wszystko się dzieje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Tak?
A z jaką częstotliwością odbywają się właśnie takie kontakty z rodziną zastępczą? Jak często państwo się z nimi widzą?
Bardzo często w tej chwili w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest 7 koordynatorów. To jest dość sporo osób, które wchodzą bezpośrednio do rodziny zastępczej. Ustawa nam mówi co 3 miesiące, co 6 miesięcy. I powiem tak, no jest gro rodzin, bo mamy około 250 rodzin zastępczych. To jest dużo, tak? Ale są takie rodziny, w których przepracowane są problemy i życie codzienne nie wymaga takiego częstego kontaktu z nami. Ale w przypadku rodzin zawodowych albo tam, gdzie są trudności, to jesteśmy na bieżąco. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, koordynator danej rodziny jest wspierającą osobą.
A przybliżmy tutaj termin rodziny zawodowej naszym słuchaczom. Co to znaczy?
To jest taka rodzina, która staje się naszym partnerem na niwie zawodowej. Podpisujemy umowę, mamy w stosunku do tej rodziny jeszcze większe wymagania niż do niezawodowej.
Większe, no. Czyli jakie?
Chyba jeżeli chodzi o świadomość i kompetencje właśnie takie opiekuńczo-wychowawcze, tak? W momencie, kiedy mamy do umieszczenia dziecko, nie zawsze o nim dużo wiemy, ale staramy się pozyskać jak największą informację. Jeżeli jest taka możliwość i mamy w rodzinie zawodowej miejsce, to wtedy z tego korzystamy.
Ale rodzina zawodowa to znaczy zarabiająca na tym?
Tak. Tak, dlatego mówię na poziomie, na niwie zawodowej. Mamy umowę podpisaną, za to ludzie
na
dostają wynagrodzenie.
Ta umowa.
Właśnie.
Najczęściej to jest na 5 lat, bo tak mówi ustawa. Tak?
I co po 5 latach?
A po 5 latach jest weryfikacja i zarówno gotowość tej rodziny, która tak przez 5 lat sprawowała swoje obowiązki, czy dalej chce, bo na pewno po 5 latach ma zupełnie inne spojrzenie na to, kiedy zaczynała, no i nasza, że tak powiem, opinia organizatora pieczy zastępczej, tak? Czy możemy dalej współpracować? Czy...
A dzieci jednak nie czują się nieswojo, wiedząc, że opiekunowie dostają po prostu pieniądze za tę opiekę?
Powiem tak. Wydaje mi się, że to nie powinno być jakąś bardzo kontrowersyjną sprawą. Dlatego, że jednym z wymagań w stosunku do rodziny zawodowej to jest to, że ona jest ta gotowość i pobyt matki jednej osoby z rodziny całościowo w domu, czyli nie pracuje zawodowo, bo jej pracą zawodową jest opieka nad dziećmi. To jest jak najbardziej w porządku. Czym innym są świadczenia, które idą za dzieckiem i na bieżące potrzeby dziecka, ale pani, tak, bądź pan, który w formie zawodowej jest rozliczany, ma pewne rzeczy do zrobienia, określone obowiązki, otrzymuje za to wynagrodzenie. To nie jest duże wynagrodzenie, nie oszukujmy się, czyli uważam, że za małe. To jest około 2000 zł, tak?
A jeśli po 5 latach rodzina taka się rozmyśli i stwierdzi, że no już kontrakt wygasa, co wówczas dzieje się z dziećmi?
No, szukamy kolejnego miejsca. To są bardzo różne sytuacje. Są takie rodziny, w których dzieci przebywają do ukończenia 18 lat, ale cały czas czynimy starania, tak, o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Jeżeli to jest możliwe, to dzieci idą do adopcji. Jest to dość dynamiczny proces, chociaż oczywiście gro dzieci pozostaje w rodzinie zastępczej. Dlatego podjęcie decyzji o tym, czy dalej współpracujemy, jest równie trudne i obarczone takim emocjonalnym bagażem, bo jest wielopoziomowe.
Co jakiś czas informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Okazuje się, że osobom prowadzącym tego typu placówki przysługuje wiele świadczeń. Czy zgłasza się dużo chętnych? Ta liczba rośnie? Pani Monika Rygiel.
Ciągle za mało. Ciągle zapraszamy. Ciągle szukamy. I mimo, że oferujemy za to wynagrodzenie, to mimo wszystko nie ma osób chętnych do tego, żeby się podjąć takiego zadania.
Bo to taka ciężka praca?
Odpowiedzialna na pewno. odpowiedzialna na pewno i szukamy ludzi, którzy są świadomi i podejmują się tego obowiązku i tego ciężaru w sposób świadomy. Zapraszamy wszystkich. Naprawdę potrzeby w powiecie stargardzkim są ogromne, a kandydatów jest za mało.
A kogo na pewno nie zapraszacie?
Na pewno nie zapraszamy tych, którzy nie lubią dzieci, którzy mają zupełnie inne cele w życiu, własny rozwój, a nie życie rodzinne. Bo tutaj trzeba być osobą, dla której życie rodzinne jest takim priorytetem.
A co do obostrzeń prawnych?
Czy osoba karana na przykład kiedyś?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie karana, taka, która nigdy nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, nie była jej zawieszona ta władza rodzicielska, czyli na tej niwie, tak, wypełniała swoje obowiązki. Małżeństwa, osoby samotne.
Osoby samotne też nie?
Tak. Jako kandydaci. Małżeństwa, osoby samotne, bo teraz mówimy tak, nie karani, tak, nie pozbawieni władzy, żyjący tutaj na terenie powiatu stargardzkiego, mieszkający. To są takie podstawowe wymagania.
A związki nieformalne wchodzą w grę?
Konkubinat.
Ustawa mówi o małżeństwie i o osobach samotnych. Jeżeli osoba samotna żyje na co dzień w konkubinacie, to nie ma prawnych przeszkód, żeby osoba, z którą zawiązuje umowę, czyli staje się rodziną zastępczą, tak, sprawowała tą opiekę, z tym, że ja nie mogę udawać, że w tej rodzinie, tak, nie ma drugiej strony. Nieważne, czy pan, czy pani, tak? Bo też może być taka sytuacja, że to pan chce być rodziną zastępczą i to on ma osobę, z którą żyje w konkubinacie. To zupełnie traktuję tutaj na równi. Więc my szkoląc osoby do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, bierzemy wtedy te dwie osoby pod uwagę. I gotowość, i predyspozycje, i kwalifikacje po szkoleniu, bo każde szkolenie też kończy się kwalifikacją i psychologiczną, i pedagogiczną, czyli taką dojrzałością i gotowością. Wtedy te dwie osoby są badane.
A jeżeli żyję w związku z drugą kobietą, to co wtedy? Mogę czy nie mogę?
W naszym polskim prawie kobieta z kobietą żyć nie może. Formalnie nie może.
Nie było takich przypadków w ogóle?
Nie było takich. Nie było takich. Umieszczamy w rodzinie, a kobieta z kobietą nie stanowi.
To nie rodzina.
To nie rodzina.
Czy odsetek ludzi wymagających pomocy szeroko pojętej, socjalnej, z roku na rok waha się, czy raczej utrzymuje na stałym poziomie? To pytanie do pani Danuty Bojarskiej.
Z roku na rok odsetek osób korzystających z pomocy społecznej maleje. Maleje, a teraz tak, to już jest zauważalny trend od kilku lat. Szczególnie widać to, jeśli chodzi o grupę osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia. Rośnie liczba osób, które korzystają z pomocy społecznej, to znaczy rośnie, no, albo na takim poziomie się utrzymuje w miarę stabilnym, które korzystają z pomocy z powodu niepełnosprawności albo długotrwałej choroby. To jest bolączka. Najważniejszym naszym problemem to jest pomoc osobom starszym, chorym, którym należy świadczyć usługi opiekuńcze, albo osoby, które kierujemy do domów pomocy społecznej. To kumuluje znaczne koszty. Rosną również koszty związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, bo miasto też płaci. Współpłaci z powiatem za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Natomiast jeśli chodzi o rodziny korzystające z zasiłków celowych, stałych, okresowych, z takich różnych form pomocy finansowej, to mogę powiedzieć, że sytuacja jest dobra. Właściwie zostali nam w Stargardzie bezrobotni tacy, którzy ani nie są na tyle zdrowi, żeby pójść do pracy, ani na tyle chorzy, żeby dostać rentę czy jakiś stopień niepełnosprawności. Także sytuacja jest taka szczególna, dosyć trudno będzie nam z tymi osobami pracować. Osoby uzależnione od alkoholu, od narkotyków też, ich jest niewiele, bo tylko ponad 20, no ale też się pojawiały. W dawnych latach były to na palcach policzyć, można było powiedzieć. No i osoby takie, jeśli chodzi o długotrwale chorych, to są różne schorzenia. Najgorsze są tutaj zaburzenia psychiczne. Pragnę zwrócić uwagę na to, że rosną nam choroby lękowe, depresyjne. I to u młodych ludzi.
To chyba znak tych czasów.
Tak. znak tych czasów.
Drogie panie, gdybyśmy miały podsumować, każda z was, po dwa zdania. Czego sobie życzycie z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej? Pani Greta Ilnicka, czego by chciała dla siebie?
No wytrwałości w tym moim zawodzie, jak najdłużej. Wsparcia ze strony tutaj dyrekcji, chociaż otrzymuję jak najbardziej, wszyscy otrzymujemy pracownicy. Wsparcia ze strony koleżanek z pracy, przychylności i zrozumienia przede wszystkim. No i co? No, może zwiększenia pensji trochę.
To było pewne. Danuta Bojarska też chciałaby więcej zarabiać?
Myślę, że każdy. Ja codziennie dziękuję Bogu za to, że mam zdrowie, że mam pracę. Nigdy człowiekowi dosyć, tak? Są tacy, którzy zarabiają mniej, ale i więcej. Jakby było więcej, to by się przydało. Chciałabym, żeby pracownice moje były mądre. Pracownicy, bo są też mężczyźni. Mądrzy, żeby byli zadowoleni, żeby byli zdrowi. No i chciałabym radość czerpać z tego, że ludziom się coraz to lepiej wiedzie i że coraz częściej słyszeć, że pomogliśmy. Ludzie to mówią, ale rzadziej piszą, natomiast głośniej słychać jest tych, którzy są niezadowoleni. Ktoś od czasu do czasu napisze skargę albo jest niezadowoleni, ale o tym to wie ileś tam czasami osób i władze, tak? Różne. Natomiast jeśli chodzi o te podziękowania i takie listy, nawet na piśmie, tak? Czy kartki z różnymi pozdrowieniami, no to tym się raczej tak, no, nie chwalimy. Ale chciałabym, żeby tego było więcej i żeby nasi mieszkańcy byli po prostu zaopatrzeni dobrze w pieniądze i przez to, żeby byli zdrowi, niekoniecznie w pieniądze z pomocy społecznej, tak? Mogą być z innych źródeł. Świadczenia rodzinne czy dodatki mieszkaniowe to nie jest stricte pomoc społeczna, to jest zabezpieczenie społeczne. Także jak z innych źródeł będą mieć pieniądze, to my będziemy mieli mniej pracy i będziemy mogli wtedy więcej uwagi poświęcić tym osobom, które mają różne problemy życiowe. Chodzi mi o zmianę świadomości. Jak się zmieni świadomość, to mamy o połowę mniej pracy.
Pani Monika Rygiel, czego sobie życzę?
Ja tylko dodam, bo oczywiście tych podwyżek, tej radości i tych efektów z pracy, to jest rzecz oczywista, jak najbardziej się podpisuję, ale myślę, że mogę jeszcze dorzucić tutaj, że życzyłabym wszystkim moim pracownikom szacunku, żeby zawód pracownika socjalnego miał odpowiedni prestiż społeczny, czyli ten cały wysiłek, który jest wkładany i te wszystkie oczekiwania ludzi z zewnątrz, żeby miały odzwierciedlenie w tym, że właśnie osoba, która spełnia te wszystkie warunki, tak, cieszy się szacunkiem.
I w tej chwili nasza dyskusja musi dobiec końca. Nam pozostaje zatem życzyć paniom wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim właśnie wytrwałości w natłoku niezwykle trudnych obowiązków. Nagrodą niewątpliwie w szlachetnej pracy na rzecz potrzebujących niech będzie wdzięczność podopiecznych i ich uśmiech. I wasza satysfakcja. Dziękujemy.
Naszymi gośćmi były Danuta Bojarska, dyrektor MOPS, Greta Ilnicka, pracownik socjalny i Monika Rygiel, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jeszcze raz dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.